Słowa Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kani Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda pomieścić mogła 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Słowo i obraz uczty weselnej znajduje się w Ewangelii Jana tylko tutaj, na początku działalności misyjnej Jezusa, misyjnej, mesjańskiej. Objawienie chwały Boga w kontekście uczty weselnej, jako wydarzenie spotkania Boga z ludźmi, miało długą tradycję i określone znaczenie. Zwłaszcza w przepowiadaniu proroków, takie spotkanie Boga z ludźmi w obrazie uczty weselnej miało się dokonać w radości i ta radość przebija się w słowach Jezusa, gdy żegna się ze swoimi uczniami w finale Ewangelii przed swoją męką i śmiercią. 15, 16, 17 rozdziale tej Ewangelii. I również taką radość zapowiadali prorocy w czasach ostatecznych, malując to spotkanie z słowami uczty weselnej, obrazami radości uczty weselnej. Biblia hebrajska, Stary Testament, zna w tym kontekście także symbolikę wina jako rozweselającego serce człowieka. Pojawia się taki akcent w psalmie 104, wersecie 15, księdze sędziów, w 9 rozdziale. Wino wskazywało w innych tekstach na radość czasu ostatecznego, jak przekazuje księga proroka Zachariasza w 10 rozdziale. I wino zajmowało szczególne miejsce wśród innych darów czasu mesjańskiego, czasu, gdy przyjdzie ostateczny prorok i przekaże w imieniu Boga słowa pocieszenia, słowa o zbawieniu nieprzemijającym. Księdze Amosa w 9 rozdziale, Joela w 2 i 4 rozdziale. Uczta weselna i dar wina są zatem znakami rozpoczynającego się mesjańskiego czasu, mesjańskiego działania Jezusa. Ci, którzy znają te tradycje wiary starożytnego Izraela, czytając ten tekst Ewangelii, zaczynają rozumieć jego symboliczny charakter, nie tylko dosłownego wydarzenia. Uczta weselna mogła trwać nawet tydzień, i stąd nic dziwnego, że gdy zaproszono Matkę Jezusa i Jego uczniów i Jego samego na ucztę weselną, mogło zabraknąć wina. W pewnym momencie mogły wystąpić braki. szczególnie zauważalny i kłopotliwy dla gospodarzy uczty weselnej był jednak brak wina, ponieważ zakłócało to bezpośrednio radosną atmosferę świętowania. Według tekstu Ewangelii Maryja sama dostrzegła ludzi w takiej potrzebie i zwróciła się w tej sprawie o pomoc do swojego Syna. Odpowiedź Jezusa ma charakter stałej formuły, po grecku ti emoi kai soi gynai, co mnie czy tobie do tego, niewiasto, kobieto. Ta formuła odpowiedzi występuje w tekstach zarówno Starego Testamentu, jak i literatury greckiej tamtego czasu. Można porównać takie miejsca jak Księgę Sędziów w 11 rozdziale, drugą Księgę Samuela w 16 i 19. Taka formuła co mnie czy tobie do tego oznacza nie szorstką odmowę, ale raczej wprowadzenie do tego, co nastąpi później, w następującym zdaniu, które objaśniało znaczenie takiego retorycznego pytania. Druga część odpowiedzi Jezusa może być rozumiana dwojako. Żeby zrozumieć Boga, który mówi do nas przez tę Ewangelię, staramy się zrozumieć jej język. Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja, mówi Jezus. Mówi o swojej godzinie. I wtedy ta formuła, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, jak jest w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, czy też co mnie, czy tobie do tego, dosłowniejszym tłumaczeniu, zaczyna nabierać sensu dla nas. Jezus mówi bowiem w następnym zdaniu o swojej godzinie. To było wprowadzenie do tego, żeby powiedział Jezus o tym, co przewija się przez całą Ewangelię świętego Jana. Godzina Jezusa. To pojęcie jest znaczące. Jezus mówi tutaj o godzinie swojej śmierci i uwielbienia. To jest ta godzina, która ma nadejść. To będzie czas Jezusa. Gdy Jezus głosi Ewangelię przez 3 lata, będzie to godzina zarówno Jego mesjańskiego działania, ale przede wszystkim godzina tych, którzy Go ścigają. A gdy dojdzie do finału swojej misji od Ojca, gdy stanie w obliczu cierpienia i śmierci na krzyżu, a potem uwielbienia przez zmartwychwstanie, wówczas to będzie Jego godzina. I ta godzina będzie czasem Boga, i ta godzina rozleje się na cały świat. I od tego momentu historia świata będzie zanurzona w godzinie Jezusa, godzinie Mesjasza. O tym mówi Jezus. Jeszcze nie nadeszła godzina moja, albo czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Można dwojako to przetłumaczyć, czy w formie pytania, czy stwierdzenia. Słowa Maryi do sług są cytatem z Księgi Rodzaju, 41 rozdziału, 55 wersetu, kiedy Matka Jezusa mówi do sług następnie po słowach swojego Syna o Jego godzinie: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Po raz pierwszy padły takie słowa właśnie w Księdze Rodzaju, 41 rozdziale. Takimi słowami Faraon posyła głodujących Egipcjan do Józefa, zarządcy Egiptu wówczas, wiedząc, że on może im pomóc, bo Józef jako zarządca Egiptu zgromadził w czasach dobrobytu zapasy żywności i może w czasach kryzysu nakarmić ludność Egiptu. Maryja, która mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, swoimi słowami nawiązuje do tamtego wydarzenia. Tak jak Józef w Egipcie nakarmił w czasie głodu, w czasie kryzysu, ludność Egiptu, zasobów, które zgromadził, tak Syn Maryi zaradzi temu kryzysowi, który powstał na uczcie weselnej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, te słowa Maryi to nie tylko słowa wypowiedziane do sług, ale przez Ewangelię wypowiedziane do nas wszystkich. Matka Jezusa mówi do nas, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie i wtedy doświadczycie zbawienia, można dodać. Doświadczycie ratunku, wzmocnienia. Słowa Maryi to słowa proroczego oznajmienia, które należy przyjmować w wierze, że Jezus może. I dlatego należy zrobić wszystko, cokolwiek mówi. Wypełniać Jego Ewangelię, Jego dobrą wiadomość i wierzyć, że to naprawdę jest skuteczne, czego Jezus naucza i może zaradzić w każdej życiowej potrzebie, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej. Kolejna scena tej Ewangelii ukazuje Jezusa i sługi. Jezus mówi do nich, napełnijcie stągwie wodą. I tu dokonuje się cudowna przemiana, wody w wino. To również symboliczne znaczenie, zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana. Ta przemiana wody w wino oznacza przemianę sytuacji potrzeby, sytuacji kryzysu do sytuacji radości zbawienia, woda i wino. To, co niemożliwe, stało się możliwym. Jezus każe napełnić dzbany wodą i napełniają słudzy aż po brzegi. Pojemność każdego z sześciu kamiennych dzbanów wynosiła, jak mówi Ewangelia, dwie lub trzy miary. Jedna miara to było ponad 39 litrów, a zatem chodziło przy sześciu kamiennych dzbanach o ilość 480 do 720 litrów napoju. Kiedy były to dzbany zawierające dwie albo trzy miary, to bardzo duża ilość. I również to jest przekazem tej Ewangelii w znaczeniu zbawienia. Będzie obfitość zbawienia, kiedy zrobi się wszystko, cokolwiek Jezus powie, tak jak zachęca do tego Maryja. Jezus każe sługom zaczerpnąć z tych stągwi kamiennych wody, którą napełnili te naczynia i zanieść architriklinos, czyli dozorcy sług. To był człowiek nadzorujący pracę sług podczas uczty weselnej. I właśnie ten nadzorca był odpowiedzialny również za obsługę gości. Słudzy mają zaczerpnąć wodę i zanieść swojemu przełożonemu. Ale przecież nie wody było potrzeba. To nie ratowało sytuacji. Było potrzeba wina. Ale mimo to słudzy wyruszają w drogę na słowo Jezusa, niosąc wodę do swojego przełożonego. I po drodze staje się cud, nadzwyczajne dzieło mocy, przemiany w tajemnicy przed ich oczami, bo zanieśli wodę w ich przekonaniu. A gdy nadzorca spróbował tego napoju, zobaczył, że to jest przednie wino pierwszej jakości. Nadzorca nie wie, skąd pochodzi ten napój. Słudzy wiedzą, że to na słowo Jezusa napełnili dzbany wodą, która teraz okazuje się być winem. Pochodzenie tego wina jest ukryte przed nadzorcą, a słudzy nie objawiają mu tego. Każdy z tych elementów Ewangelii jest znaczący, jest przekazem Boga dla nas. Bo co to znaczy w kontekście całej Ewangelii świętego Jana i tego, co później będzie się działo od tej sceny uczty weselnej i dalej w życiu Jezusa i w Jego głoszeniu? Przed oczami ludzi będzie ukryte w gruncie rzeczy pochodzenie samego Jezusa. I to w Ewangelii według świętego Jana często się pojawia w pierwszym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiętnastym rozdziale. Będzie pojawiać się to pytanie, kim jest Jezus, skąd On jest? Ludzie, którzy spotykają Jezusa później, nie wiedzą, kim On jest, ponieważ jest to przed nimi ukryte. Skąd Jezus pochodzi? Nie chodzi tu o ziemskie pochodzenie, ale o Jego tożsamość, o Jego bycie Mesjaszem. Słowo nadzorcy teraz do Pana Młodego w tej Ewangelii jest również znaczącym przesłaniem Boga dla nas. Nadzorca zwraca się do pana młodego, myśląc, że to on sprawił tę przemianę, że on dał teraz dobre wino w sytuacji kryzysu i to lepsze niż było dotąd, co bardzo zdziwiło nadzorcę. Czas dobrego wina to czas jeszcze większej radości. Czas dobrego wina w znaczeniu przepowiadania proroków, słowa Boga na ten temat, w obrazach mesjańskiego czasu, to czas wielkiej radości, wielkiej, dobrej, wspaniałej radości. W tym tekście Jezus jest reprezentowany przez postać Pana Młodego. Słowa, które mówi do Pana Młodego nadzorca sług weselnych, dotyczą Jezusa. To do Niego powinien się zwrócić, ale nie wie, że to Jezus uczynił. Myśli, że to była sprawa Pana Młodego. Do Niego należało zaopatrzenie gości w wino. I w dalszym kontekście Ewangelii rozumiemy ten znak z uczty weselnej. Gdy Jan Chrzciciel w następnym rozdziale tej Ewangelii, w trzecim, przedstawia Jezusa jako Pana Młodego, a siebie jako przyjaciela Pana Młodego. Jan cieszy się, że Jezus wzrasta w sercach i umysłach ludzi, a On się umniejsza. Przyjaciel Pana Młodego cieszy się, gdy ludzie spotykają Jezusa, Mesjasza i gdy doświadczają zbawienia. Nie jest Jan zazdrosny, gdy Jego uczniowie idą do Jezusa i z Nim pozostają. To naturalna kolej rzeczy w misji Boga. Jan miał do spełnienia właśnie tę misję. Miał przygotować ludzi na przyjście Mesjasza i przekazać ich Jezusowi, doprowadzić ich do Jezusa i zostawić ich z Nim. Wówczas ci ludzie doświadczają zbawienia, ratunku, uleczenia. To nasze zadanie również. Jako wierzących w Jezusa, najlepsze, co możemy naprawdę zrobić dla innych w ich kryzysach, to przyprowadzić ich do Jezusa w taki czy inny sposób. Nie siłą. Jan Chrzciciel nie ciągnął ludzi siłą do Jezusa, ale zapowiadał Go, wskazywał na Niego, a przede wszystkim cieszył się Nim. Radość Jana, która obrazowana jest w tej Ewangelii przez radość dobrego wina, przyprowadza ludzi do Jezusa. Gdy cieszymy się Jezusem we własnym życiu, ludzie, patrząc na nas jako na świadków radości weselnej z Jezusem, sami zachęceni są do tego, aby przyjść do Jezusa i doświadczyć tego samego. To zadanie i znaczenie uczniów Jezusa w świecie, wśród wszystkich ludzi. I dlatego jest to początek znaków, jak mówi Ewangelia. I uwierzyli w Jezusa Jego uczniowie. Ich zadaniem będzie właśnie być świadkami radości, że są z Jezusem. I ta radość prawdziwa, nieudawana, niewyuczona, będzie przyciągać ludzi. Radość zbawienia, mesjańska radość z Jezusem. Późniejszych epokach historii Kościoła będzie ciągle się to objawiać. Prawdziwie radośni święci, czyli ludzie związani z Jezusem, prawdziwie radośni wierzący w Jezusa będą skutecznym narzędziem zbawienia, używanym przez Boga, aby wszyscy inni znaleźli drogę do Jezusa i tak doświadczyli radości w nieszczęściach losu tu na ziemi. Dar objawia darczyńcę. Gdy kontakt z Jezusem, przebywanie z Nim, wiara w Niego prawdziwa, daje radość, pokój serca, radość, która jest obecna nawet przez łzy, ból i cierpienie. Tak jak radość Jezusa, gdy umierał na krzyżu, że spełnił wolę Boga, Ojca i że przez to inni ludzie znajdą drogę do Niego, bo objawi się właśnie w swojej godzinie, gdy odda życie dla nich i za nich i oni to odkryją i będą się cieszyć, nawet patrząc na Jezusa na krzyżu, właśnie wtedy doświadczą radości, bo to zwycięstwo Boga, zwycięstwo Jezusa nad wszelkim złem, które niszczy życie ludzi, radość zbawienia, radość bycia z Jezusem, radość wiary w Niego, to znak i zadanie uczniów Jezusa w każdej epoce historii świata i w każdym miejscu tego świata, także i dziś w nas i przez nas. Chwała Jezusa ukryta przed oczami ludzi ma się objawić w nas i przez nas przez radość wiary, prawdziwą radość, która trwa nawet mimo łez, cierpienia i bólu. I to jest kontrast. Kontrast w stosunku do tego, co myślą ludzie. Nie wesołość, która przemija, ale radość, która jest darem Jezusa z bycia z Nim, z zanurzeniu w Jego godzinie. Jego godzina staje się naszą godziną na naszych drogach życia. I dlatego w śmierci na krzyżu Jezusa i w zmartwychwstaniu trzeciego dnia Jezus przekazuje nam swoją radość i napełnia nas radością smaku zbawienia. Dopiero wówczas uwierzymy w pełni, tak jak uczniowie Jezusa, którzy tu, w tej Ewangelii zaczynają wierzyć, widząc znak wody i wina, a uwierzą w pełni, gdy zobaczą znak godziny Jezusa w Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu. Idźmy tą drogą, bądźmy błogosławieństwem ludzi, w radości naszej wiary, w radości bycia z Jezusem na co dzień.